Rozdział 17. Major Cavalcanti. Hrabia i Baptysta nie skłamali, oznajmiając Albertowi o wizycie majora Toskańskiego. Ale swoją drogą posłużyła ona Montechristowi za wymówkę, dzięki której wykręcił się od obiadu u hrabiny de Morcerf. Wybiła właśnie 7. Imć Bertuccio na rozkaz hrabiego wyruszył już 2 godziny temu do Otil, kiedy przed bramą zatrzymała się dorożka i uciekła jakby zawstydzona, zostawiwszy jegomościa lat mniej więcej 52 odzianego w zieloną czamarę z czarnymi szamerunkami. Strój ten nigdy chyba w Europie nie zginie. Granatowe pantalony, buty wcale jeszcze przyzwoite, lecz o wątpliwym połysku i na zbyt grubej podeszwie, łosiowe rękawiczki, kapelusz fasonu nieco żandarmskiego, czarny halsztuk, spod którego wystawał rąbek kołnierzyka przypominającego homonto i jakby ogromnie właścicielowi niedogodnego. Oto strój malowniczy, w jakim zjawiła się opisywana osobistość. Nieznajomy zadzwonił, a kiedy oddźwierny odpowiedział mu, że tu właśnie mieszka pan hrabia de Montechristo, wszedł, zamknął za sobą furtkę i podążył w stronę ganku. Baptysta czekał już w przedsionku. Uprzedzony o wyglądzie osobnika, poznał go po głowie małej i jak gdyby kanciastej, po osiwiejących włosach i po gęstym, szpakowatym wąsie. Przybysz podał swoje nazwisko sprytnemu słudze, który nie zwlekając uwiadomił hrabiego. Wprowadzono gościa do najskromniejszego salonu. Hrabia czekał już, a teraz szedł naprzeciw niego uśmiechnięty. — Witam, witam drogiego pana. Spodziewałem się wizyty.
— Doprawdy, ekscelencja spodziewał się mnie — zdziwił się Toskańczyk.
— Tak, uprzedzono mnie, że zjawisz się pan dziś o 7.
— Uprzedzono? Pana hrabiego, że się zjawię?
— No tak.
— A, tym lepiej. Bałem się, czy nie zapomniano o tym drobiazgu.
— O jakim?
— Żeby pana uprzedzić.
— Ale skąd? Jesteś pan pewien, że się nie mylisz?
— Oczywiście. Więc to mnie ekscelencja oczekiwał dziś o 7?
— Tak, tak. A zresztą możemy sprawdzić.
— O, jeśli mnie pan oczekiwał, to nie warto.
— Ależ warto, warto.
Toskańczyk zaniepokoił się z lekka. — A może pan nie jesteś margrabią Bartolomeo Cavalcanti?
— Ależ jestem nim. Zgodził się radośnie Toskańczyk.
— Byłym majorem wojsk austriackich?
— To ja byłem majorem?
— zmieszał się eks-żołnierz.
— Owszem, tak nazywają we Francji rangę, którą piastowałeś pan we Włoszech.
— Doskonale. To mi wystarczy, rozumiesz pan.
— Nie zjawiłeś się pan u mnie z własnej intencji, nieprawdaż? — zagadnął Montechristo.
— Oczywiście, że nie.
— Ktoś skierował tu pana?
— Tak. — Przemiły ksiądz Busoni.
— Właśnie, właśnie. — ucieszył się major. — Masz pan list?
Proszę.
Otóż i to, dajże go pan.
Montechristo wziął list, otworzył go i przeczytał. Major w zdumieniu wytrzeszczał oczy, obserwując to hrabiego, to szczegóły umeblowania, ale najbardziej ciekawił go gospodarz.
Tak, w tym rzecz, kochany ksiądz.
Major Cavalcanti, czcigodny patrycjusz z Lucca, potomek florenckich Cavalcantich, czytał głośno hrabia. Posiadacz fortuny dającej 500 000 dochodu. Montechristo spojrzał znad kartki i skłonił się.
500 000, a niechże pana nie znam, mój drogi panie Cavalcanti.
500 000?
Zagadnął Toskańczyk.
Czarno na białym. Ksiądz Busoni jest człowiekiem najlepiej poinformowanym o wszystkich wielkich fortunach Europy.
Niech będzie 500 000, ale słowo honoru, a nim przypuszczał, że to aż tyle.
Bo pański intendent okrada pana. Trudno, mój drogi panie Cavalcanti, to nieuniknione.
Oświecił mnie pan w tym względzie.
Odparł Toskańczyk z powagą.
Przepędzę tego błazna.
Montechristo czytał dalej.
Majorowi brakuje do szczęścia tylko jednego.
Boże miły, tak, tylko jednego. Westchnął Toskańczyk.
Nie może odnaleźć ukochanego syna.
Ukochanego syna?
Którego porwał w dzieciństwie albo wróg szlachetnego rodu Cavalcantich, albo cyganie.
5 lat miał nieboraczek.
Tu major westchnął głęboko, wzniósł oczy do nieba.
Biedny ojcze, ulitował się Montechristo i czytał dalej.
Tchnąłem weń nadzieję, przywróciłem mu życie, panie hrabio, oznajmiwszy, że pan możesz odnaleźć owego syna, którego major daremnie poszukuje od lat 15.
Toskańczyk spojrzał na Montechrista z niewypowiedzianym niepokojem.
mogę, rzekł Monte Cristo. Major wyprostował się. Ach, ozwał się.
To list od początku do końca mówi prawdę?
A pan o tym zwątpiłeś, drogi panie Bartolomeo?
Ależ nie, broń Boże, człowiek poważny, głęboko religijny, człowiek taki jak ksiądz Busoni, nie dopuściłby się niesmacznego żartu. Ale czy ekscelencja przeczytał wszystko?
A rzeczywiście jest jakieś postscriptum.
Tak, powtórzył Toskańczyk. Tak jest, ja jakieś postscriptum.
Żeby uchronić majora przed kłopotem, musiałbym wycofać z banku część swojej gotowizny. Wysyłam mu przekaz na 2000 franków na koszta podróży i otwieram mu u pana kredyt w wysokości 48 000 franków, które pozostałeś mi pan jeszcze dłużny.
Major wyraźnie zaniepokojony śledził ów dopisek oczyma.
Dobrze, powiedział lakonicznie hrabia.
Chyba się zgadza, mruknął Toskańczyk. A więc...
Cóż więc?
No, z tym dopiskiem.
Co z dopiskiem?
Czy pan hrabia uznał go tak samo jak i cały list?
Naturalnie, mamy rozrachunki, ksiądz Busoni i ja. Nie wiem, czy jestem mu dłużny akurat 48 000, ale nie będziemy spierać się o grosze. Ale cóż to, drogi panie Cavalcanti, przywiązujesz do tego dopisku aż taką wagę?
Przyznam się pan, że ufając podpisowi księcia Busoniego, nie wziąłem ze sobą pieniędzy. Gdyby więc zawiodło to źródło, zostałbym w Paryżu na lodzie.
Czyż pan mógłby zostać gdziekolwiek na lodzie? No, no, nie przesadzajmy.
Toć ja nie znam nikogo w Paryżu.
Ale pana znają.
Owszem, tylko że...
Niech pan dokończy, drogi panie Cavalcanti.
Tylko czy dostanę od pana te 48 000?
Kiedy tylko pan zażądasz?
Major osłupiał, wybałuszył oczy.
Ale niechże pan będzie łaskaw spocząć. Doprawdy zapomniałem o obowiązkach gospodarza. Stoi pan już kwadrans.
O, to drobiazg.
Major przysunął sobie fotel i usiadł. Może pan się czegoś napije? Zagadnął hrabia. Kieliszeczek Xeresu, Porto, Alicante?
Alicante, jeśli pan łaskaw, to moje ulubione wino.
Mam wyborne.
I biszkopcik, nieprawdaż?
Proszę, jeśli pan każe.
Hrabia zadzwonił, wszedł Baptysta. Monte Cristo zbliżył się doń.
No i co? Szepnął.
Młody pan już czeka, szepnął lokaj.
Dobrze, a gdzie?
Tam, gdzie jego ekscelencja kazał, w błękitnym salonie.
Doskonale, przynieś wina Alicante i biszkoptów.
Baptysta wyszedł.
Tyle panu hrabiemu robię kłopotu, ozwał się Toskańczyk, że doprawdy mnie to żenuje.
Dałbyś pan spokój.
Baptysta wniósł wino, kieliszki i biszkopty. Hrabia napełnił jeden kieliszek, w drugi zaś nalał tylko parę kropel. Płyn był rubinowy, butelka osnuta pajęczyną, znak to niezawodny, pewnie świadczący o wieku wina, niźli zmarszczki na twarzy o wieku ludzkim. Major nie pomylił się, wziął kieliszek pełny i sięgnął po biszkopt. Hrabia kazał Baptyście postawić tacę tak, aby gość miał ją pod ręką. Major umoczył wargi w winie, posmakował, uśmiechnął się błogo i umoczył w nim koniec biszkopta.
— Tak to, mój panie — ozwał się Monte Cristo. — Mieszkasz w Lucca, jesteś bogatym szlachcicem. Otacza cię ogólny szacunek, masz wszystko, co potrzebne człowiekowi do szczęścia.
— Wszystko, ekscelencjo — odrzekł major, przełykając biszkopt. — Absolutnie wszystko.
Brak ci było do szczęścia tylko jedynej rzeczy. Jedynej, powtórzył jak echo Toskańczyk.
Chciałbyś pan odnaleźć swoje dziecię, tak?
Ha, ha. Tu major wziął drugi biszkopt. Tak, to moja tęsknota za tym dzieckiem.
Tu czcigodny Toskańczyk wzniósł oczy do nieba i popróbował westchnąć.